Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Magda Huzarska-Szumiec, Niusia z listy Schindlera. Historia ocalenia. Czyta Anna Matusiak. Pawłowi i Filipowi MHS. Tadeuszowi i Madzi NHK. Książka przedstawia prawdziwe losy Niusi Chorowic-Karakulskiej. Ten pociąg nie odjedzie z mojej pamięci. Tadeusz Różewicz. Nożyk profesora. Rozdział pierwszy. 28 października 1961 roku. Zbliżający się do przystanku przy Placu Wolności tramwaj gwałtownie zahamował. Metaliczny zgrzyt kół nałożył się na pisk opon Żuka, który zajechał mu drogę. W zamieszaniu, jakie zapanowało w wagonie, nikt nie zauważył, że jedna z pasażerek wypadła na jezdnię. Dostrzegł to tylko kierowca dostawczaka, który wyskoczył z szoferki i klnąc soczyście, pobiegł w stronę leżącej kobiety. Niusia nie zdawała sobie jeszcze sprawy z tego, co się stało. W pierwszej chwili jej wszystkie myśli skupiły się wokół tępego bólu, który przeszywał głowę. By o nim zapomnieć, spojrzała na kłębiące się na niebie jesienne chmury zwiastujące ulewę. Żeby tylko nie padało, westchnęła, przymykając oczy, gdyż zalała ją kolejna fala bólu. Z dochodzących do niej pojedynczych głosów wywnioskowała, że wokół gromadził się tłum ciekawskich. Ludzie wysiadali z tramwaju, zastanawiając się, czy leżąca na ziemi kobieta nie jest przypadkiem pijana. Ale nie sprawiała wrażenia kogoś, kto w środku dnia sięgałby po alkohol. Ubrana w porządne, wełniane jasnoliliowe palto, ze starannie ułożonymi włosami i nienagannym makijażem, wyglądała raczej na żonę adwokata, doktora albo inżyniera. Niech ktoś zadzwoni po karetkę. Kobieta w chustce spojrzała w kierunku budki telefonicznej. Rozsądna uwaga, ale nic poza tym. Zarówno ona, jak i pozostali pasażerowie pechowego tramwaju nie ruszyli się z miejsca. Tylko kierowca Żuka, pochylony nad leżącą, niezdarnie szukał na jej ręce pulsu. Na tym odcinku jest jakaś wada konstrukcyjna torów, zaczął filozofować starszy mężczyzna z aktówką, a jego spojrzenie przeniosło się na motorniczego, który przypatrywał się całej scenie, nie bardzo wiedząc, czy ma wzywać pogotowie, czy pilnować pojazdu. Jego dylemat rozstrzygnął chłopak w granatowej studenckiej czapce z niebieskim otokiem, który jako jedyny sensownie zareagował i pobiegł w stronę telefonu. Ktoś powinien się tym zająć. Trzeba zmienić tory albo wprowadzić zakaz hamowania. Przecież w tych tramwajach nie ma nawet drzwi. Niusia nie miała siły tego słuchać, a tym bardziej włączyć się do dyskusji. Trochę się ożywiła, gdy udało jej się wyłowić z tłumu twarz córki, o której kompletnie zapomniała. Przerażona Madzia ściskała mocno rękę niani, patrząc na matkę oczami wielkimi jak spotki. Niusi wystarczył moment, by przekonać się, że małej nic nie jest i na razie nie musi się o nią martwić. Przymknęła ponownie powieki, starając się już nie analizować, w jakim położeniu się znalazła. Przestały nawet dochodzić do niej głosy zdenerwowanych bardziej niż ona pasażerów. Z letargu wyrwał ją dopiero sygnał wyłaniającej się zza rogu karetki. Za moment zobaczyła pochylającego się nad nią mężczyznę w białym fartuchu. Proszę się rozejść, krzyknął, kucając przy Niusi, która na szczęście patrzyła na niego dość przytomnie. Co tu się stało? Zapytał, delikatnie obmacując jej głowę i szukając śladów krwi. Wypadła z tramwaju! Udzieliła odpowiedzi najbliżej stojąca kobieta. Jak się pani czuje? Boli coś panią?
Głowa,
wyszeptała Niusia. Proszę się nie ruszać. Bierzemy panią na pogotowie. Musimy sprawdzić, czy nie ma pani wstrząśnienia mózgu.
A bierzcież ją szybciej, bo kobita wilka złapie. Zimno dziś jak cholera.
Dodała babina, która dopiero teraz przecisnęła się przez tłum gapiów, żałując, że pewnie coś ciekawego ją ominęło. Ludzie zaczęli się rozstępować, gdy sanitariusz razem z kierowcą ambulansu szli z noszami. Niusia próbowała się podnieść, ale ją powstrzymali, fachowo kładąc na coś, co przypominało prezentowe wojskowe łóżko. Niepotrzebnie napinali mięśnie, bo akurat ta pacjentka ważyła niewiele. Na dobrą sprawę była lekka jak piórko, o czym przekonali się, maszerując do karetki. Rzeczywiście Niusia, choć zbliżała się do trzydziestki i parę lat temu urodziła Madzie, była wciąż szczupła i wyglądała na o wiele młodszą, niż świadczył o tym rok urodzenia, widniejący w dowodzie osobistym. Leżąc na noszach, przypominała małą, nieco zdezorientowaną tym, co się dzieje, dziewczynkę. Ludzie rozchodzili się, gdy karetka na sygnale pognała w stronę ulicy Siemirackiego, gdzie znajdował się budynek pogotowia.
Choć trzęsło, Niusia w ambulansie odetchnęła z ulgą. Wreszcie nie otaczał jej tłum, który zazwyczaj wywoływał w niej ataki paniki. Dlatego jak mogła, unikała wszelkich zgromadzeń. Nie udawało jej się tylko wymigać od pochodów pierwszomajowych. Musiała na nich bywać jak wszyscy, maszerując równym krokiem przed trybunami, na których zasiadali przedstawiciele władzy. Partyjni urzędnicy nie rozumieli, co to znaczy prawdziwy tłok, kiedy ludzkie ciała napierają na siebie tak, że aż pod skórą trzeszczą kości. Nie mieli pojęcia, jak to jest, kiedy usiłuje się jak śnięta ryba złapać jeszcze jeden haust powietrza, którego zaraz może zabraknąć. Szczególnie, gdy jest się dzieckiem sięgającym jedynie do piersi dorosłych, stłoczonych w bydlęcym wagonie. Karetka podskoczyła na wyboistym bruku, wyrywając pacjentkę ze świata wspomnień, do których nie chciała za żadne skarby wracać. Przejazd nie trwał dłużej niż kilka minut. Lekarz, który pojawił się po chwili w izbie przyjęć, starannie obejrzał głowę kobiety i zapytał, czy nie ma nudności. Dopiero wówczas pozwolił jej usiąść.
Zaraz, przecież to pani Niusia,
stwierdził wezwany na konsultację drugi medyk, witając ją szerokim uśmiechem.
Co słychać u Tadeusza?
Ma się świetnie. Dzisiaj są jego urodziny.
Odpowiedziała, jakby to miało w tej chwili jakieś znaczenie. W tym momencie zorientowała się, że nie ma przy sobie siatki, do której schowała ulubiony koniak męża, przywieziony przez znajomego z Armenii. Nie chciała, żeby Tadeusz odkrył prezent wcześniej, więc trzymała go w pracy. Nawet koleżanka, z którą przyjmowała klientki w gabinecie kosmetycznym przy ulicy Szewskiej, śmiała się, że na pewno Niusia dostała łapówkę od jednej z żon prywaciarzy, które przyjeżdżały do niej z daleka, twierdząc, że nikt inny nie potrafi tak świetnie położyć henny i wydepilować brwi.
No trudno, pomyślała.
Albo ktoś w tym zamieszaniu połakomił się na trudny do zdobycia alkohol, albo może niania zorientowała się, że siatka wypadła jej z ręki i zabrała ją ze sobą? Pewnie razem z Madzią są już w domu i opowiadają Tadeuszowi, co się stało. Choć nie, mąż powinien być jeszcze w przychodni. Mówił, że dziś ma bardzo dużo pacjentów. Zobaczą się wieczorem i to późno, bo ona przecież jeszcze dzisiaj powinna być w Grand Hotelu i przygotować modelki do wyjścia na wybieg.
Przepraszam, muszę już iść. Muszę wracać do pracy.
Oświadczyła, podnosząc się z leżanki. Nie mogła tak sobie tu leżeć, kiedy za 2 godziny rozpoczynał się pokaz kolekcji mody polskiej. Obiecała szefowej, że zrobi modelkom makijaże. Specjalnie nawet kupiła na tę okazję nową kredkę, którą zamierzała mocno podkreślić im oczy. A poza tym cieszyła się, że zobaczy modne w tym sezonie ciuchy. Tego wieczoru miano zaprezentować mini spódniczki i garsonki szyte na wzór projektów Coco Chanel. Liczyła, że może uda jej się zdobyć choć jedną bezpośrednio od producenta, bo w sklepie mody polskiej będą one dostępne tylko dla wybranych.
Nie ma mowy. Nigdzie pani nie pójdzie.
Najpierw zrobimy prześwietlenie czaszki i dowiemy się, czy to nie jest coś poważnego. Powstrzymał ją lekarz. A kolega jej męża potwierdzająco kiwnął głową i łagodnie się uśmiechając dodał: zadzwonię do Tadeusza i powiem, że jest pani u nas. Jak będzie wszystko w porządku, zabierze panią do domu. A o pracy proszę na parę dni zapomnieć i odpoczywać. Siostra Jadzia zajmie się panią najlepiej. Wpadnę później, tylko zobaczę, co z innymi pacjentami. Głowa do góry. Dodał, stojąc już przy drzwiach. Co ja mówię? Zawahał się, zdając sobie w tym momencie sprawę, że palnął głupotę. No więc, panie Niusiu, leżymy, odpoczywamy, a głową nie ruszamy, zgoda?
Zanim Niusia zdążyła zaprotestować, już go nie było.
Białe ściany pomieszczenia przedzielała na pół połyskująca jasnoniebieska lamperia. Niusia wpatrywała się w nią bezmyślnie, zastanawiając się, jak sobie bez niej poradzą w pracy. Kiedy przyjdzie Tadeusz, będzie musiała go poprosić, żeby zawiadomił szefową. W końcu ktoś musi ją zastąpić.
Nie ma innego wyjścia, westchnęła, spoglądając na szary koc, którym ją okryto.
Padało na niego zimne światło neonowej lampy, wydającej drażniący dźwięk, jakby za chwilę miała się przepalić. Nieprzyjazny odgłos nie zdążył jej zirytować, bo w drzwiach pojawiła się siostra Jadzia. Młoda dziewczyna podeszła do Niusi, pchając inwalidzki wózek i zapraszając na przejażdżkę.
Przepraszam, że tak nieładnie pachnę, ale koleżanka się potknęła i wylała na mnie cały płyn do dezynfekcji. Nie zdążyłam się przebrać, bo już czekają na panią w rentgenie.
Tłumaczyła się na wszelki wypadek pacjentce, która musiała być czyjąś protegowaną, gdyż w innym razie techniczka nie przygotowałaby tak szybko klisz do prześwietlenia. Niusia spojrzała na siostrę okiem kosmetyczki, stwierdzając, że przydałby jej się zabieg oczyszczający cerę. Nawet chciała zaproponować wizytę w swoim gabinecie,
gdy dziewczyna pochyliła się nad nią, by poprawić oparcie wózka i jeszcze raz przeprosiła za nieprzyjemny zapach.
Niech pani przestanie, nic mi tu nie śmierdzi.
Odparła Niusia, gdy już jechały długim, zdawałoby się nie mającym końca korytarzem, a pielęgniarka ciągle paplała o rozlanym płynie.
Ma pani rację, teraz to bardziej śmierdzi przypalonym mlekiem,
dodała poprawiając biały fartuch.
W pokoju socjalnym ciągle coś gotują, a jak im wykipi mleko, to nikt nie wpadnie na to, by zmyć kuchenkę.
Te ostatnie słowa dały Niusi do myślenia.
To dziwne, ale ja naprawdę nic nie czuję, choć zwykle mam bardzo wyostrzony węch.
Zaczęła się zastanawiać, przypominając sobie, że zawsze, kiedy pochyla się nad klientką, bez problemu jest w stanie powiedzieć, jakich perfum kobieta używa. Odróżnienie być może od pani Walewskiej nigdy nie stanowiło dla niej problemu. Ba, czasem po zapachu, jakim były przesiąknięte ubrania niektórych pań, potrafiła bezbłędnie zgadnąć, co gotowały poprzedniego dnia na obiad.
Kompletnie nic nie czuję,
powtórzyła Niusia. Pielęgniarka spojrzała teraz na nią znacznie uważniej, starając się delikatnie przepchnąć wózek przez drzwi rentgena. W sali kobieta w ochronnym fartuchu przygotowywała już aparat do prześwietlenia. Trwało to dosyć długo, bo nie mogła poradzić sobie z przykręceniem jakiejś śruby. Niusia leżała na łóżku, cierpliwie czekając, aż techniczka wyjdzie i zostawi ją sam na sam z promieniami rentgena. Gdy badanie się skończyło, Niusia ponownie usiadła na wózku, wypatrując pielęgniarki. Przez uchylone drzwi zobaczyła jednak nie siostrę, a lekarza, obok którego szedł jej mąż. Dostrzegłszy ją, Tadeusz ruszył biegiem. Im był bliżej, tym większe przerażenie widziała w jego oczach.
No nie denerwuj się, nic mi nie jest,
uspokoiła go, choć jego zatroskana twarz nie wskazywała na to, by uwierzył jej na słowo.
Zaraz zobaczymy zdjęcia i będziemy mieli jasność, usłyszeli lekarza wchodzącego do sąsiadującego z rentgenem gabinetu.
Tadeusz odprowadził go wzrokiem i przyklęknął, pytając żonę, czy nic ją nie boli.
Już coraz mniej, ale coś innego mnie zastanawia. Chyba straciłam węch.
Niusia usiłowała powąchać nadgarstki, na które zawsze nakładała ulubione perfumy. Nic jednak nie poczuła, co w innej sytuacji mogłaby złożyć na karb tego, że do swojego zapachu jest przyzwyczajona.
Daj mi coś do powąchania.
Zażądała, a Tadeusz zaczął przetrząsać kieszenie w poszukiwaniu czegoś, co miałoby charakterystyczną woń. Pierwszą rzeczą, na którą trafił, była paczka klubowych. Na ich widok Niusia się ożywiła.
O tak, wiedziałam, że właśnie tego mi brakowało. Daj mi jednego.
Zawołała i tak gwałtownie zaczęła wstawać z wózka, że aż zakręciło się jej w głowie.
Nie ma mowy.
Tadeusz cofnął rękę i niemal siłą posadził żonę z powrotem.
Tu nie wolno palić. Masz powąchaj, czy czujesz tytoń.
Podsunął jej pod nos papierosa.
Nie, nie czuję.
Wyznała, odwracając głowę w stronę drzwi, w których pojawił się lekarz.
Mam dobre wieści, oznajmił. Nic złego na zdjęciu nie widać. Chodźcie, pogadamy jeszcze chwilę u mnie. Tadeusz, tak dawno cię nie widziałem, a twoja żona mówi, że masz dzisiaj urodziny. Może napijemy się po koniaczku? Pani Niusiu, proszę mi wybaczyć, ale w tej sytuacji pani zaproponuje jedynie herbatę. Uśmiechnął się przepraszająco, dodając, że pacjentka może iść samodzielnie. Na białym metalowym stoliku, stojącym w gabinecie pod oknem, pojawiły się szklanki, a lekarz ochoczo zabrał się za napełnianie ich Napoleonem z napoczętej już jakiś czas temu butelki.
Coś mnie martwi ten brak węchu u Niusi, odezwał się Tadeusz.
O cholera,
zaklął lekarz. A czuje pani smak?
Skąd mam wiedzieć? Przecież nic nie jadłam.
Mężczyzna odwrócił się do przeszklonej szafki, z której wyciągnął dużą tabletkę.
Proszę to possać i powiedzieć, jak smakuje.
Niusia niepewnie włożyła pigułkę do ust, starając się cokolwiek poczuć, ale nic takiego się nie wydarzyło. Nie była w stanie określić, czy tabletka jest kwaśna, czy gorzka. Mężczyźni wymienili porozumiewawcze spojrzenia.
Trzeba będzie to sprawdzić u neurologa, zadecydował Tadeusz, przejmując inicjatywę.
No masz rację, mogło dojść do przerwania ciągłości nitek nerwowych,
orzekł medyk, sięgając po butelkę i nalewając złocisty alkohol do dwóch szklanek.
Takiego urazu rentgen nie wykaże. Jeżeli do niego doszło, to jest to raczej nieodwracalne,
powiedział, patrząc z troską na Niusię.
Ona jednak nie wyglądała na kogoś, na kim taka wiadomość byłaby w stanie wywrzeć przykre wrażenie. I to nie tylko dlatego, że za dużo rzeczy wydarzyło się w tak krótkim czasie, ani też dlatego, że myślała o tym, iż powinna wrócić do pracy. Prawda leżała zupełnie gdzie indziej.
To w sumie dobrze.
Twardo oświadczyła, sprawiając, że na twarzach mężczyzn zagościło coś więcej niż zaskoczenie. Teraz będę mogła wreszcie wypalać kurzajki.
Nie bardzo wiedząc, co zrobić z tą dziwną deklaracją, lekarz ponownie sięgnął po szklankę z majaczącą jeszcze na dnie resztką koniaku.
Nie rozumiem.
Spojrzał na Niusię z uwagą, oczekując jakiegoś wyjaśnienia.
Wie pan, jak śmierdzi palona skóra?
To jest zapach nie do zniesienia. Pamiętasz, Tadeusz, jak niemal zemdlałam, kiedy na kursie kosmetycznym jeden doktor pokazywał nam wypalanie kurzajki? Nigdy tego nie zapomnę. On miał gabinet na Karmelickiej, w kamienicy niedaleko rynku. Byłyśmy tam całą grupą. Dziewczyny przepychały się, by zobaczyć, jak on to robi, a ja, gdy tylko poczułam swąd, musiałam wyjść na korytarz. Usiadłam na schodach, żeby z nich nie spaść. Chociaż słowa Niusi nie pomogły lekarzowi zrozumieć jej zachowania, teraz całkowicie jego uwagę pochłonęła dyskusja z Tadeuszem, który sypał jak z rękawa łacińskimi określeniami, chcąc pomóc koledze w postawieniu diagnozy. Nie zwracali już na nią uwagi, gdy wpatrywała się w pierwsze uderzające o parapet krople deszczu. W myślach przenosiła się zupełnie gdzie indziej. Daleko od budynku pogotowia i chwiejących się na wietrze drzew, z których opadały żółto-czerwone liście. Znowu stała w tłumie walczących o łyk powietrza kobiet, stłoczonych w brudnym, śmierdzącym odchodami i potem wagonie. Jak tam było potwornie duszno. Tak bardzo czekałam na czarodziejkę z bajki, o której opowiadała mi mama. Chciałam, żeby pomachała różdżką, a ja dzięki temu mogłabym przecisnąć się przez szczelinę między deskami. Przypomniała sobie w tym momencie, a kolejne obrazy z przeszłości już stawały jej przed oczami. Było ciemno, kiedy pociąg towarowy podjechał na rampę obozu Auschwitz-Birkenau. Niusia kurczowo trzymała matkę za rękę, gdy otworzono drzwi i ktoś zaczął krzyczeć, każąc im natychmiast wysiadać. Podniesionym głosom wtórowało ujadanie psów. Zwierzęta skakały jak opętane, wyrywając się trzymającym je mężczyznom w mundurach SS. Niusia pewnie by się ich bardziej przestraszyła, gdyby nie mdłości, które dopadły ją wraz z wdzierającym się do wagonu powietrzem. Przesycone było ono zapachem palonych ciał, tym samym, który później miała poczuć na lekcji usuwania kurzajek. Opowieść Niusi. Dom pachniał chałką i przysmażaną wątróbką. Pani mnie pyta, czym pachniało moje dzieciństwo. Ja tyle lat nic nie czuję, że przestałam dawno o tym myśleć. No ale dobrze, spróbuję sobie przypomnieć. Chyba najlepiej pamiętam, jak pachniała chałka, którą mama piekła w kuchennym piecu. Kiedy ją wyciągała z szabaśnika, od razu chciałam ją skosztować. Była taka błyszcząca. Pięknie wyglądała, bo mama, zanim położyła ciasto na blachę, smarowała je roztrzepanym białkiem i żółtkiem. Miała do tego specjalny pędzelek, którym czasami się bawiłam. Smakowicie pachniały też bułeczki z makiem. Takie małe. Mieściły mi się w ręce. Zdaje mi się, że czułam je już w sieni, kiedy ze służącą Antosią wracałyśmy ze spaceru. Do dzisiaj na ich wspomnienie leci mi ślinka. Tak jak na wspomnienie wątróbki, którą mama najpierw przesmażała na smalcu z cebulką i skwarkami, a następnie mieliła. Lubiłam kłaść ją na mące. Wtedy była najpyszniejsza. Często się u nas takie rzeczy jadało. Mama robiła je na kolacje szabasowe, tak jak karpia po żydowsku, choć przecież samo przygotowanie ryby wymaga mnóstwo pracy. Mnie do kuchni nigdy nie ciągnęło, ale karpia to akurat nauczyłam się robić od mamy. Proszę zapisać, że cała tajemnica tkwi w rybie. Musi ważyć od 1,20 kg do 1,70 kg i być świeża. Najlepiej prosto z wanny. To mój mąż zawsze walił karpia w łeb, a ja go patroszyłam. Ściągałam łuski, wyjmowałam pęcherz. Czy się brzydziłam? Ależ skąd? Nie takie rzeczy w życiu widziałam. A jedzenie jest ważne. Jak człowiek choć raz był naprawdę głodny, wie doskonale, o czym mówię. Bo ja, proszę pani, w wieku 14 lat ważyłam 24 kilo. Sama skóra i kości, ale to inna smutna historia. Nie mówmy teraz o tym. Mówmy lepiej o tym, jakim byłam w dzieciństwie tłuściożkiem i jakie miałam blond loczki. No istny aniołek przydarzył się moim rodzicom. To było wiosną 1932 roku. Dokładnie 22 kwietnia mama mnie urodziła. Wtedy kobiety nie tak chętnie szły do szpitala jak teraz. Większość wolała rodzić w domu. Pewnie była przy niej jakaś akuszerka, która jej pomagała. Nigdy mi o tym nie opowiadała. O takich rzeczach się po prostu nie mówiło. Ale za to nieraz wspominała, że kiedy się urodziłam, to szybko zrobiła się ładna pogoda i mogła ze mną często chodzić na spacery, na planty. Ubierała mi tylko sam kaftanik i tak kładła do wyściełanego pieluszką wózka. Obcy ludzie zatrzymywali się, żeby zobaczyć to cudo, ale mama wtedy czuła się niespokojna.
Pewnie dlatego, że całe życie była przesądna. Zawiązała mi więc na wszelki wypadek na ręce bransoletkę z prawdziwych korali, by nikt nie rzucił na mnie uroku. Ściągała mi ją tylko do kąpieli. Wie pani, ludzie opowiadają o swoim dzieciństwie same dobre rzeczy. Przedstawiają je jako taką sielankę wręcz, Arkadię. Opisują, jak to pięknie było przed wojną, jakie mieli cudowne życie. I mają rację. Takie powinny być wspomnienia. Ale ja jestem trochę przekorna i opowiem pani o kilku strachach, które zostały mi w głowie z tamtego okresu. Pierwszy to Wilek Kranz. Ale nie wujek Wilek, brat mamy, którego uwielbiałam, tylko przyjaciel dziadków Roznerów, tych ze strony mamusi. Dziadkowie mieszkali niedaleko nas, na Kazimierzu. Chodziliśmy do nich dosyć często, na ulicę Berka Joselewicza. Kiedy stawałam w drzwiach i widziałam, że jest u nich Wilek Kranz, od razu chowałam się za firanką. On do mnie podchodził i mówił: powiedz mi, kochanie, jak ty masz na imię? Powiedz mi, jak się nazywasz? A ja byłam taka wystraszona, że odpowiadałam tylko: nie wiem, nie pamiętam. I wtedy zawsze zaczynałam płakać. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego się go tak bałam. Może dlatego, że był łysy, miał duży nos, a może jakoś dziwnie na mnie patrzył. Później go zresztą spotkałam i okazał się bardzo sympatycznym panem. No ale kto zrozumie dzieci? Drugi strach też związany był z domem dziadków. Na kredensie trzymali taką dużą czarną księgę. Nosiła tytuł As. W środku były różne numery tygodników ilustrowanych, specjalnie oprawionych przez introligatora. W jednym z nich na zdjęciu widniała rozdziawiona paszcza hipopotama. Jak mi to pokazywali, to dostawałam kota. Zaczynałam płakać, krzyczeć, umierałam ze strachu. Dlaczego oni to robili? Nie mam pojęcia. Może to była kara, może myśleli, że mnie to zaciekawi i przestanę płakać. Efekt był odwrotny. Mimo to lubiłam chodzić do dziadków Roznerów. Babcia Franciszka świetnie gotowała. Nie pamiętam co, ale przypominam sobie, że lubiłam siedzieć z nią przy stole w kuchni. Bardzo ją kochałam. Była wspaniała, miała piękne, długie włosy, robiła sobie warkocze w gretkę. Wie pani, co to gretka? To takie dwa plecione wokół uszu koszyczki. Ładnie to wyglądało. Babcia bardzo dbała o swoje włosy. Do dzisiaj mam przed oczami taką scenę, jak siedzi na tapczanie i je rozpuszcza. A następnie bierze końcówki między dłonie i wciera w nie czysty smalec. Dziwne? Może, ale widocznie skutkowało. Dziadka Henryka trochę słabiej pamiętam. Może dlatego, że był pochłonięty muzyką. Zawsze to go najbardziej interesowało, choć miał dużo dzieci. 5 synów. Hermana, Poltka, Wilka, Jerzego i Samka. No i do tego 4 córki. Bronię, Melanię, Marysię i moją mamę Reginę. Trudno mi nawet sobie wyobrazić, jak oni mieścili się w tym ciasnym mieszkaniu. Mamusia opowiadała, że dziadek codziennie musiał uciąć sobie popołudniową drzemkę. Dzieci chodziły wtedy na paluszkach albo szły pobawić się na podwórko. Wszyscy rozumieli, że tata musi się wyspać, bo nocami grał na densingach w Cyganerii i Kasanowie, takich dwóch popularnych w Krakowie lokalach. W końcu razem z synami założył krakowską orkiestrę salonową. Dziadzio grał w niej na skrzypcach, tak samo wujek Herman. Wujek Jerzyk był mistrzem pianina, a wujek Poldek akordeonu. Najmłodszy Wilek z nimi nie występował, bo by go do restauracji nie wpuścili. Ale też był uzdolniony i grał na trąbce. O tej trąbce to jeszcze opowiem. Nigdy nie zapomnę jej dźwięku. Do dzisiaj śni mi się po nocach. Ale zostańmy jeszcze przy wujkach. Wujek Jerzyk w 1939 roku wyjechał do Ameryki na wystawę światową w Nowym Jorku. Był tam kierownikiem muzycznym w pawilonie polskim. Kiedy wybuchła wojna, nie miał jak wrócić. Strasznie cierpiał, bo w Polsce zostały jego ukochana żona i córeczka. Nie udało im się przeżyć. Jerzyk szalał z bólu. Napisał piękną piosenkę Córeczko moja. Zresztą był autorem wielu przedwojennych szlagierów. Zna pani piosenkę Gdy bałałajka gra? To on ją skomponował. Ona i córeczka były przebojami orkiestry Roznerów. Jeszcze po wojnie puszczano je w radiu. Mama wtedy podgłaśniała odbiornik i krzyczała: chodźcie wszyscy, wujków grają, wujków grają. U drugich dziadków, Chorowiców, już nie panowała taka artystyczna atmosfera. To byli inni ludzie, ale też bardzo kochani. Odwiedzaliśmy ich w Podgórzu, przeważnie podczas świąt. Może dlatego, że oni byli bardziej religijni niż Roznerowie? Tato od dzieciństwa chodził do synagogi. W szabas tradycyjnie mama zapalała świece, przykładała ręce do twarzy i się modliła. Tak też robiła babcia, Sara Chorowic. Przypominam sobie, jak urządzała w ich mieszkaniu przy Limanowskiego wieczory sederowe. Zapamiętałam z nich macę, którą babcia piekła na blasze.
Do dzisiaj ją lubię. Dostaję ją czasami z gminy żydowskiej. Oni mają koszerną macę, prosto z Izraela. Dla mnie to bez znaczenia, że koszerna, ale naprawdę jest dobra. Mój mąż Tadeusz też często ją sobie podskubuje. Ale wracając do sederu, to była przede wszystkim okazja, żeby rodzina się spotkała. Przychodził wówczas brat taty, Mundek, razem z żoną Romą i córką Halinką. Halinka była ode mnie starsza tylko o 3 lata, ale jakoś nie przepadałyśmy za sobą. Za to przepadałam za dziadkiem Szachnę. Miał dziwne imię i był zecerem. Codziennie chodził do drukarni Ilustrowanego Kuriera Codziennego w Pałacu Prasy przy Wielopolu, blisko Plant. To po nim mój tatuś odziedziczył taką życiową zapobiegliwość. Zresztą to chyba dziadek chciał, żeby jego syn Dawid, na którego wszyscy mówili Dolek, zajmował się buchalterią. I tak się stało. Przez lata pracował w firmie handlowej Zenit przy ulicy Dunajewskiego jako księgowy. Dzięki temu dobrze się nam powodziło. Był tam bardzo ceniony. Tak bardzo, że kiedy na początku wojny, po tym jak uciekliśmy do Janowa Lubelskiego, a później wróciliśmy do Krakowa, właściciel przedsiębiorstwa przyjął tatę z powrotem. Trzymał go do puty, dopóki Żydom wolno było jeszcze normalnie pracować. Właśnie wtedy zaczął przychodzić tam Niemiec, Karl Heinz Biegel, który zaopatrywał swoją firmę w materiały techniczne. Papa umiał mu dobrze doradzić, więc w rewanżu dostawał od niego kartki na żywność, co bardzo nam pomogło. Bo w 1939 roku już zaczęły być z jedzeniem kłopoty. Nie wybiegajmy jednak tak do przodu, choć Biegel pojawi się jeszcze w tej opowieści. Wróćmy do mojej pięknej mamy. Otóż wcześniej pracowała jako modystka i robiła wyjątkowej urody kapelusze. Ale jak ja się urodziłam, to już tylko prowadziła dom, a kapelusze nosiła, choć rzadko. Mówiła, że ją postarzają. Mam jednak pewność, że gdy wieczorami wychodzili z tatusiem na przyjęcia, musiała jakiś zakładać. Ubierała się wtedy elegancko i tańczyli z tatą do późnej nocy. To chyba odziedziczyła po swojej mamie. Podobno babcia Roznerowa bardzo lubiła się bawić. Opowiadano w rodzinie, że kiedy przychodzili do dziadków goście, to zdarzało jej się nawet tańczyć na stole, ale oczywiście ja tego nie mogę pamiętać. Pamiętam za to, jak pewnego razu rodzice gdzieś poszli. Możliwe, że na karty do znajomych, bo uwielbiali grać w brydża. Mogłam mieć jakieś 2 albo 3 latka. Mieszkaliśmy przy ulicy Długosza w Podgórzu. Zostałam sama na cały wieczór z nianią. Obudziłam się w nocy i zauważyłam, że nikogo nie ma w domu. Po ciemku wybiegłam w samej koszulce na balkon i zaczęłam się strasznie drzeć, tak, że słyszeli mnie wszyscy sąsiedzi. Nie wiem, jak to się skończyło i kto mnie zaniósł do łóżka. Może ta służąca wróciła i się mną zajęła? Ale na pewno to nie była nasza najukochańsza niania, Antosia Struzik, bo ona miała gołębie serce i by mnie samej nie zostawiła. Mamusia musiała tamtą przegnać i wtedy przyjąć Antosię. Tak, jestem pewna, że na Wawrzyńca, na Kazimierzu, Antosia już z nami była. Zamieszkaliśmy tam w nowej kamienicy, gdzie mieliśmy piękne dwupokojowe mieszkanie z ogromną kuchnią. O, przypominam sobie, jak kiedyś Antosia zbudziła mnie w środku nocy i zaprowadziła do sypialni, gdzie przed chwilą urodził się Rysiu. A mama powiedziała, popatrz, Niusiu, Bocian przebił dziobem szybę i przyniósł ci braciszka. Jak zobaczyłam to dziecko, które właśnie zaczęło ryczeć i było takie brzydkie, z jakimś takim czarnym punktem na nosie, to chciałam je od razu wyrzucić przez okno. Proszę się nie śmiać, tak było naprawdę. Na początku byłam potwornie zazdrosna o Rysia. Wydawało mi się, że rodzice bardziej go kochają. Dzisiaj przygotowuje się dzieci na przyjście na świat rodzeństwa. Rozmawia z nimi, tłumaczy, co od tej chwili w domu się zmieni. Ale wówczas nikt nie myślał o takich rzeczach, choć wszyscy widzieli, jak Rysiu mnie denerwuje. Teraz bardzo się kochamy, ale wtedy lepiej było mnie z nim samej nie zostawiać, bo pewnie nie byłoby na świecie tak wybitnego artysty fotografika. No, jak pani widzi, mała Niusia miała już swój charakterek. Dlaczego Niusia, a nie Bronia, jak stoi we wszystkich dokumentach? Ponieważ nienawidziłam tego imienia. A szczególnie zaczęłam je nienawidzić, odkąd dowiedziałam się, po kim je dostałam. Tak nazywała się malutka córeczka dziadków Roznerów, siostra mojej mamy, która zmarła w dzieciństwie straszną śmiercią. Gdy miała 2 latka, wpadła do bali z wrzątkiem. Dali mi jej imię, bo tak nakazuje żydowska tradycja. Kiedy sama urodziłam córkę, rodzice wysłali mi do szpitala list z gratulacjami i prośbą, by dziecko nazwać Franciszka, po babci Franciszce Roznerowej, którą razem z dziadkiem Niemcy zamordowali w Stutthofie. Wywieźli ich najpierw do Bełżca i mama myślała, że tam zostali zagazowani w komorze. Okazało się potem, że trafili do obozu nad morzem. Jak zginęli, nie mam pewności, ale możliwe, że kiedy ewakuowano ten obóz, hitlerowcy kazali im razem z innymi więźniami wejść do lodowatej wody i tam rozstrzelali. Nie chcę nawet o tym myśleć. Widzi pani, że miałam powód, żeby nie posłuchać rodziców. Postawiłam się i powiedziałam, że żadnej Franciszki nie będzie. Już wcześniej ustaliliśmy z mężem, że gdy urodzi się chłopiec, nazwiemy go Tomasz, a dziewczynka będzie Magdalena. A na Bronisławę do dziś alergicznie reaguje. Byłam ostatnio u lekarza, w tym wieku to się coraz częściej chodzi po lekarzach, i na korytarzu pielęgniarka czyta moje imię. Samo, bo teraz jest jakieś RODO i nie wolno głośno nazwisk czytać. No więc ona pyta, czy jest pani Bronisława. A ja nie reaguję. Udaję, że nie wiem, o kim mowa. Dopiero znajoma, która była ze mną, weszła do gabinetu i wytłumaczyła, że ja jestem Niusia, a nie żadna Bronisława i proszę, żeby mnie tak nazywać. Zresztą rodzice zawsze mówili do mnie, Niusiu, tak samo niania Antosia. A koleżanki? Nie przypominam sobie, żebym miała wtedy jakieś koleżanki. Czas spędzałam z mamusią albo Antosią. No i jeszcze z Tadziem, synkiem naszej dozorczyni, pani Szarańskiej, z którym czasami bawiłam się na podwórku pod okiem służącej. Ale moją prawdziwą przyjaciółką była wtedy Lalka. Za żadne skarby nie przypomnę sobie, jak miała na imię. Mogę za to dokładnie opisać, jak wyglądała. Wciąż mam ją przed oczami. To była taka śliczna krakowianka ze szmacianą buzią. Miała czerwony serdaczek i czapeczkę wiązaną kokardą pod brodą. Ubrana była w białą bluzeczkę i spódniczkę w czerwone róże, no i w czerwone korale, które mi mama czasami też pozwalała nosić. Woziłam ją w kremowym wózku, który chyba dostałam od wujka Wilka Kranca, tego samego, którego nie wiedzieć czemu tak strasznie się bałam. Ten wózek wyleciał przez okno pierwszy, zaraz za nim Lalka. Może nic jej się nie stało? Może upadła na moją liliową pościel? Może żaden pies jej nie rozszarpał?